Słuchajcie, ja bym poprosiła o moment uwagi. Kongresowo 2020. Uważam za otwarte. Słuchajcie, to tak, pokrótce. Bo nie wiem, czy wszystko wybrzmiało. Tam jest przestrzeń warsztatowa, więc te wszystkie rzeczy, które na programie macie bardziej po prawej stronie w tabelce, to będą tam. To jest nawet taka sala warsztatowa. Tutaj mamy prelekcje. Jeżeli chodzi o zasady obowiązujące na kongresonie, to są na naszym fanpage'u. Prosimy o to, żebyście przede wszystkim dbali o komfort i bezpieczeństwo wszystkich osób, które tutaj są. I co jeszcze chcę powiedzieć? Prelekcje będą streamowane. Jeżeli prelegentki, prelegenci nie chcą być na obrazie albo w ogóle nie chcą, żeby nie było obrazu ani dźwięku streamowanego, to proszę zaznaczcie nam to.
Albo zgłoście to moderatorowi zaraz przez prelekcję.
Najlepiej moderatorowi, moderatorce, to będzie zawsze osoba, która będzie bardzo blisko siedziała i będzie też pokazywała, że została jeszcze na przykład minuta do końca czasu. Będziemy pilnować tego czasu, za co od razu przepraszam wszystkie osoby, które występują, ale musimy to robić, żeby się wyrobić po prostu.
Przypominamy, że czas to jest zwykle, wiesz, dla prelekcji to jest około pół godziny wystąpienia i 20 minut dyskusji. Tak, czego też w miarę możliwości pilnujemy. Chyba że ktoś zakłada, że jego prelekcja zakłada dyskusję na żywo z publicznością, jeżeli tak sobie zażyczy, no to...
Tak, po prostu mamy te 50 minut całego czasu na jedno wystąpienie i będziemy po prostu zamykać, zabierać to wszystko, wyłączać, wyrywać kable.
Jeszcze jedno, w środku dzisiaj dnia mamy taką przerwę, ponieważ jedna prelekcja zupełnie wypada. To jest taka przerwa na co chcecie, na fajkę, na obiad. Będzie też podany obiad, tak? Obiad jest dla wszystkich. Obiad będzie tutaj przeniesiony, po prostu jakoś się pomieścimy. Jeść go można, że tak powiem, wszędzie. Niedostępne dla nas są przestrzenie. Przestrzeń coworkingowa za tymi drzwiami i za tymi parawanami. To jest przestrzeń, jesteśmy tutaj na prawach gości stowarzyszenia, które ma ten lokal. Ten coworking, że tak powiem, zarabia im na chleb, więc, że tak powiem, tam są sprzęty, ludzi, którzy sobie tam pracują, to jest w ogóle oddzielny świat. My tam jakby wejścia nie mamy, tak? Tak samo jak nie mamy wejścia do tych składzików, które są oznaczone tam
tak,
na końcu.
Taką taśmą właśnie, uwaga, nie wchodzić, tak? To są oznaczone te przestrzenie. Jakby jesteście tutaj też na takich kolektywnych zasadach, więc po prostu dbajcie też proszę o te przestrzeń razem z nami, żeby nam było łatwiej. I też kilka słów o sąsiedztwie.
Jest jeszcze rzecz, tak, odnośnie sąsiedztwa w kamienicy, ogólnie rzecz biorąc tutaj kamienicy i tego miejsca. No ogólnie to nie, nas nie lubią, w sensie nie tylko nas, w ogóle nikogo nie lubią, jakby sąsiedzi. Więc jakby stowarzyszenie też z nimi żyje jak pies z kotem, bo generalnie nikogo nie lubią, najlepiej żeby tu nic nie było i nic się nie organizowało, żeby tego. Ale jakby my jesteśmy w stanie być mało inwazyjni dla nich, bo tak jakby nie uprawiamy tutaj nie wiadomo czego, tylko jedna kwestia, palenie fajek. Palenie fajek, jeżeli chcemy palić, to z dwóch względów raczej to robimy bliżej ulicy Piotrkowskiej, w sensie w bramie albo bliżej ulicy niż bliżej podwórka, tak? W podwórku właśnie głównie z uwagi na tychże sąsiadów i z powodu na to, że dym i tak dalej zaraz będzie ból dupy. To jest raz. A dwa PHP, prawda, jakiekolwiek antynaziolskie, prawda, na Piotrkowskiej jest monitoring, w bramie go nie ma, tak? Więc jakby, a poza tym do brama jest dostępna również z tyłu, więc jakby się ktoś chciał, że tak powiem, nic nie przekazać na teren wydarzenia, to ma taką możliwość. Więc palenie owszem, ale poza, jakby bardziej w stronę ulicy, okej?
Tak. Co jeszcze? Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, kwestie organizacyjne, cały czas będzie funkcjonował infopunkt, zawsze tam ktoś będzie. I co? No i życzę udanego kongresona. Zapraszam na pierwszy wykład. Tak. X-y to wszyscy wiedzą, tak? Ogólnie jakby jest zasada taka, że nikt nie robi zdjęć. Poza osobami z strona organizatorów, organizatorek i jakby my mamy, jesteśmy umówieni na to, że bardzo zwracamy uwagę na te X-y, tak? Więc zdjęcia raczej będą po prostu, wiecie, na pamiątkę, do promocji i tak dalej. I co? I zapraszam.
Czekamy na pierwszego, że tak powiem, klienta, tak? W tym momencie to będzie społeczność Szanek w Berze Dinozaurów, że tak powiem. Zapraszam. Czy chcesz podłączyć tutaj, bo tutaj czy masz na swoim, masz jakąśkolwiek prezentację?
Tak, a do Cyjana na wystąpienie to tak.
Ale chodzi o streaming twoje. Streaming może być audio. Okej, dobra, przekażę. Przekazałeś. No nie mamy nagłośnienia. No nie mamy nagłośnienia.
Nie, są małe sale, ale miał być.
Zaczyna się od 12.
A nie, to w sali warsztatowej jest przyjana teraz wystąpienie, a tu
o drugie.
Właśnie program?
Włączanie jest takie.
Co teraz się dzieje? Fajnie, fajnie. Czyje plecaki? Słuchajcie, czyje plecaki?
Nie, masz na szale.
Okej, a to może ty je przestawić tu, mogę? Bo po prostu nie chcę tu, wiesz, ekipy technicznej i tu znam.
Tak. Nie, ja teraz moderuję.
Czyli tam potem to jest tajemniczy dla wszystkich. Ale nie ma na to.
Jesteśmy w stanie ze sobą współpracować i takich zostały też formy organizacyjne. bo lewica, jak wiadomo, może być krytykowana w różny sposób. I w tym przypadku akurat, kiedy Crime Think, czy autorzy, ten kolektyw odpowiedzialny za tą książkę, opisuje to takie społeczności, które powstają w taki bardzo organiczny sposób i różnorodny, to dotykają tego aspektu lewicy, który gdzieś tam wkrada nam się w życie i stara mówić, jak mamy się zorganizować. I to jest, wydaje mi się, dość ważne, bo tak naprawdę my tutaj wszyscy tworzymy w tym momencie jakąś społeczność anarchistyczną. W sensie jesteśmy tu wszyscy razem, jesteśmy różnymi ludźmi, mamy bardzo różne perspektywy. I za chwilę też, jak skończę pieprzyć, będziemy mogli sobie pogadać o naszych różnych perspektywach, być może, mam nadzieję. I jeśli będziemy to próbowali filtrować przez jakąś taką politykę, która nam nakazuje, jak powinniśmy robić, a nie co chcemy tak naprawdę robić, co wynika z nas samych, do czego mamy zdolności i tak dalej, to wydaje mi się, że wychodzi z tego coś o wiele mniej ciekawszego niż to, co mamy teraz. Czyli po prostu jednostki, które mają własne umiejętności, własne zainteresowania, jakieś tam własne ciągoty i mogą po prostu je wykorzystywać i tworzyć razem coś pięknego. I w tej książce autorzy tworzą pojęcie tak zwanego folkanarchizmu, który nie jest jak anarchokomunizm, albo jak zielony anarchizm, albo jakiekolwiek inna zmiana anarchizmu, bo to nie do końca jest zmiana anarchizmu. To jest bardziej sposób, w jaki my wszyscy razem oddziałujemy na siebie, w jaki sposób pracujemy ze sobą i w jaki sposób tworzymy to, co tworzymy. I to określenie ma takie bardzo antysekciarskie przesłanie. W tym sensie, że nie jest to koncentrowanie się na jakiejś konkretnej drodze anarchistycznej, czy na jakimś konkretnym sposobie organizowania się, a bardziej po prostu na tworzeniu razem jakiegoś rodzaju społeczności, która może się wspierać. I to może być różnego rodzaju społeczność. To może być społeczność skuterska, to może być społeczność działaczy związków zawodowych, to może być społeczność ludzi walczących z wycinką lasów. I to są również te społeczności, które powstają z nałożenia się razem tych pomniejszych. Czyli co na przykład wynika ze spotkania działaczy związków zawodowych z ludźmi, którzy walczą z wycinką i w jaki sposób to może doprowadzić do czegoś nowego i do czegoś, co jest niepowtarzalne tak naprawdę i nie zamyka się w żadnym odmianie, w żadnej odmianie anarchizmu. I jest w rzeczywistości bardziej anarchią niż anarchizmem, dlatego też ten tytuł. A anarchia dlatego, że nie jest to do końca ideologia, a bardziej sposób, w jaki robimy rzeczy. Taki bezpaństwowy, taki wolny, taki też bardzo swobodny w tym wszystkim. I taki przede wszystkim, na który mamy wpływ bardzo duży. Bo wynika z nas samych, tak jak wcześniej mówiłem. Nie wynika z jakiegoś dopasowania się do odgórnej praktyki. Nie wynika na przykład z dołączenia do jakiejś organizacji. Dlatego też jest to w pewnym sensie przesłanie organizacyjne. Antyorganizacyjne, przepraszam. A jest to bardziej po prostu aktywność, która wychodzi jakoś w pranie. W momencie, w którym zbijamy się ze sobą razem, jako persony. I coś razem tworzymy. I to, co w tym wszystkim jest ciekawe, to to, że jest to zupełnie nieprzewidywalne i ma, zdaje się, nieograniczony potencjał, chociaż to może się oczywiście zdawać, bo no na pewno słyszeliście kiedyś to stwierdzenie, że ilu anarchistów, tyle anarchizmów. I jedni postrzegają to jako wadę i coś, co rozbija nam jedność w ruchu, albo coś, co nam przeszkadza w jakiś sposób inny i próbują tę wadę w jakiś sposób niwelować jakimiś albo platformami organizacyjnymi, albo kując za konkretny rodzaj praktyki, albo w jakiś inny sposób. Po prostu próbują zjednoczyć anarchistów razem ze sobą. A zaletą właśnie tych folklorystycznych społeczności, o których piszą autorzy, jest to, że nie pomija się tych różnic. I te różnice są właśnie tym, co stanowi gdzieś tam o potencjale tak naprawdę tego, co się tworzy. I jeśli tych różnic się nie redukuje, jeśli rzeczywiście możemy być sobą, jeśli możemy rzeczywiście robić to, na czym nam zależy, angażować się w to, co nam zależy, i robić coś swojego, to wtedy jest to w jakiś sposób na pewno bardziej autentyczne, przynajmniej w moim mniemaniu, i na pewno bardziej anarchiczne niż takie po prostu podążanie za jakimiś wyznaczonymi celami w programach politycznych. A to tak woli wstępu, wydaje mi się. Bo tak naprawdę chciałbym przekazać chyba jedną rzecz najbardziej. Znaczy tak naprawdę kilka, ale najbardziej jedną, czyli że jeśli przyjmiemy w jakiś sposób kontrolę nad swoją aktywnością, nad tym, co robimy. No bo jak mam tak pomyśleć, to anarchizm jest bardzo płynną ideologią, tak? Jedną z najbardziej płynnych ideologii, jakie istnieją. Ale w momencie, w którym zaczyna się go w jakiś tam sposób ograniczać jakimiś przymiotnikami, to zaczyna gdzieś tam tracić na tej swojej płynności, zaczyna być bardziej dookreślony i zaczyna też nabierać jakichś takich kształtów właśnie czegoś, co można zrealizować. Czyli, nie wiem, wprowadzić anarchizm, co dla mnie trochę brzmi absurdalnie, ale trochę tak się o tym myśli, w sensie doprowadzeniu do stanu, w którym społeczeństwo będzie bezklasowe, bezpieniężne, bez państwa, wiadomo, komunistyczne lub w jakiś sposób inny, wolnościowy, pozbawione hierarchii. I wydaje mi się, że i tak też autorzy to traktują, że w momencie, w którym zaczynamy to w taki sposób traktować, to po prostu gdzieś tam zatracamy potencjał tego, co robimy tu i teraz. I zaczynamy po prostu, myślę, automatycznie realizować jakiś mniej lub bardziej odgórny plan. I zatracamy w tym wszystkim to, co moglibyśmy zrobić tak naprawdę, gdybyśmy pomyśleli, czy dopadniemy. I w jaki sposób przekształcić swoje życie. I to właśnie, to takie, ten taki powrót do takiego samokierowanego działania. Takiego działania, które nie wynika z przyjęcia jakiegoś zestawu przekonań i zdecydowania, że właśnie to praksis, właśnie ta ideologia jest tą właściwą. Tylko bardziej takiego działania, które jest w pełni, o którym w pełni się decyduje. I decyduje się też z innymi, którzy również mają jakby pełną decyzyjność na temat tego, co chcą robić. I z tego powstaje jakiegoś rodzaju pokrewieństwo, coś, co po angielsku jest nazywane affinity. Nie mamy za bardzo funkcjonującego po polsku słowa, ale można by to nazwać affinicją, jeśli by przyjąć takie brzydkie przełożenie słowa. Czyli takiego połączenia pomiędzy ludźmi, które wynika z tego, że po prostu chcemy robić pewne rzeczy razem, bo oboje ich chcemy, nie dlatego, że nakazuje nam to coś odgórnego, tylko to wynika z nas samych i prowadzi do czegoś, co ostatecznie jest w jakiś sposób jednocześnie wspólne, ale jednocześnie zachowujemy nad tym pełną kontrolę. No i tak naprawdę na tym są budowane te społeczności anarchistyczne, o których chcę mówić, ten folklor. W sensie ten folklor, te wszystkie takie... No właśnie folklorystyczny element, czyli takie specyficzne, takie, no wiecie, jak wychodzi się na miasto i mówisz folklor uliczny, żebyśmy my byli takim folklorem ulicznym, tylko żeby ten folklor uliczny i te wszystkie nasze takie tutejszości, te rzeczy wynikające z naszych warunków i z naszych społeczności, z naszego otoczenia, z tego, jakimi jesteśmy ludźmi, przenosiły się na naszą politykę, żeby odzyskać taką... Nie do końca nawet wiem, jak to nazwać, ale taką swojość tej polityki. Żeby to nie było coś, co jest po prostu realizowanym programem międzynarodowym wszędzie i zawsze takim samym, ale bardziej w kierunku takim zapatystowskim. Czyli takiego lokalnego, takiej lokalnej aktywności, takiej rdzennej można by było nawet powiedzieć, która choć nie jest, nie można jej zgeneralizować, nie można jej przenieść na inne warunki, nie jest to proletariusze wszystkich krajów, jednoczcie się, bo to nie jest coś, o czym myślimy tak szeroko, to jednak każde takie powstanie, jak powstanie zapatystów wzbudziło w tamtym momencie takie emocje na początku lat 2000, to jest w pewnym sensie oddech wolności dla wszystkich. Ale przede wszystkim to jest oddech wolności dla nas. I tutaj wchodzi kolejny aspekt tych folklorystycznych społeczności, czyli nie upatrywanie w przyszłości zmiany społecznej. Nie jest to działanie na zasadzie zrobię coś teraz, by albo przyszło pokolenia, albo w ogóle świat miał w przyszłości lepiej za pomocą jakiejś zmiany społecznej, a bardziej to jest próba przekształcenia naszego świata tu i teraz, takiego natychmiastowego, takiego bardzo namacalnego, czyli pomyślenia, co możemy zrobić, takiego nawet plemiennego. I zresztą autorzy używają tego określenia. Co możemy zrobić, żeby nasi mieli lepiej? Co możemy zrobić, żeby osoby, na których nam zależy, miały lepiej? Jak możemy swoje najbliższe otoczenie zmieniać tak, aby po prostu nie czekać na coś, co nadejdzie, na jakąś rewolucję, na jakąś przemianę społeczną, na zmianę świadomości, cokolwiek, tylko po prostu robić jak najwięcej tu i teraz, takimi środkami, jakimi jesteśmy w stanie. I naszymi rękami i naszymi umiejętnościami, bo każdy z nas ma jakieś swoje własne zajawki, każdy z nas jest unikalną osobą, która może zrobić coś, czego inni nie mogą i przekształcić swoje otoczenie na sposób, jaki inni nie mogą. I to nie jest... I właśnie ta wizja, w przeciwieństwie do wizji takiej, można by powiedzieć, właśnie lewicowej, która opatruje gdzieś tam taki ogólny zmian społeczny, albo na zasadzie ekonomicznej, warunków ekonomicznych, które się przekształcają i wywołują zlikwidowanie hierarchii, czy polepszenie się ogólnie sytuacji społecznej i tak dalej, na taką bardziej zmianę na zasadzie może nie personalizmu, może nie zmiany dokładnie takiej, jaką my upadkujemy, jaką my chcielibyśmy widzieć na świecie, ale takiej, która jest bardziej związana z tym, kim my jesteśmy i z tym, na czym nam zależy, a nie jakimś systemem, który chcielibyśmy zaprowadzić, który uważalibyśmy, że ogólnie byłby sprawiedliwszy czy lepszy. To jest kolejne przejście do kolejnego aspektu tego folkloru, które zresztą w moich doświadczeniach jest bardzo ważne. Mam wrażenie, że jest bardzo często też pomijane jakoś, bo bardzo dużo mówi się właśnie o chęci zmiany świata, mówi się o aktywizmie, który ma wywołać konkretne zmiany. I to jest wszystko ważne. I na tej podstawie też można budować folklor, też można wyciągać z tego coś, co może nam posłużyć, żeby tworzyć tę społeczność, żeby tworzyć tę kulturę oporu. Ale w tym wszystkim zgubi się pewnego rodzaju jednak akceptacja chaosu. I to nie takiego chaosu, od którego się anarchiści odżywniają, jak mówią, że anarchia to porządek, a nie chaos. Tylko takiego chaosu bardziej wynikającego z bardzo dużej przypadkowości wydarzeń. Może podam wam przykład, żebyście wiedzieli bardziej, o co mi chodzi. Znam osobę, która spłotowała, dołączyła w sensie do ekipy spłoterskiej już po formowaniu się spłotu. I tak się składa, że ta osoba miała ojca prawnika, który w późniejszym istnieniu tego spłotu w bardzo dużym stopniu pomógł i był w jakiś tam sposób kluczowy w jego przetrwaniu w pewnych momentach. I to nie było w żaden sposób zaplanowane. To nie było tak, że ta osoba została dobrana na podstawie tego, że ma osobę prawniczą w rodzinie. Tylko to wynikło przypadkowo. I takie właśnie przypadki, takie szczęśliwe przypadki, kiedy po prostu ludzie się spotykają ze sobą, każdy ma coś tam swojego i wynikają jakieś takie sytuacje, są moim zdaniem podstawą takiego działania, jakie ja chcę robić i też tego, o którym piszą autorzy, bo oni cały rozdział poświęcają na temat chaosu i na temat tego, że można wykorzystać przypadek i szczęście na swoją korzyść. I to stoi, wracając właśnie do tego, co nakreśliłem, że jest taka tendencja do zmiany świata, do realizowania jakiegoś programu, jakichś planów, dążenia do jakiejś takiej bardzo określonej zmiany społecznej, która w tym podejściu jest dużo takiej potrzeby jakiejś kontroli świata, w tym sensie, że zapewnienia, że to, co robię, będzie miało określony wpływ, przewidywalny wpływ i pożądany dla mnie. I wiadomo, że wiele z nas jest przesiąkniętych pesymizmem co do tego, jakie nasze działania mają w ogóle wpływ na świat. I to jest jakby często choroba aktywistów. Ale abstrahując od tego, to właśnie takie podejście bardziej oparte na afirmacji przypadku, na akceptacji przypadku, na odnalezieniu jakiejś roli, którą on odegra w naszej działalności, może być radykalnie ciekawe i oferować, i zresztą oferuje już, bo to nie jest tak, że to jest jakieś podejście, które można zaaplikować, to jest po prostu coś, co już funkcjonuje, tylko że o tym się nie mówi bardzo często, bo gubi się gdzieś to w tej narracji takiej zmieniania świata właśnie. Że tak naprawdę nie do końca mamy wpływ na to, co się zadzieje w tym, co robimy, w naszej aktywności, ale bardzo często może się okazać tak, że to będzie działać tylko na naszą korzyść, że bardzo często mogło się wydarzyć po prostu rzeczy, których się zupełnie nie spodziewamy, które też zupełnie zmienią bieg wydarzeń, na które nie będziemy mieli wpływu, więc nie możemy ich ująć w żadnym tak naprawdę politycznym planie. I jeśli weźmiemy to pod uwagę, jeśli nie będziemy po prostu tworzyć politycznych planów, które będziemy chcieli twardo zrealizować, tylko będziemy bardziej szli w stronę akceptacji tego, co się dzieje po prostu i wykorzystywania tego maksymalnie na swoją korzyść, to możemy pójść zupełnie innymi ścieżkami, niż gdybyśmy po prostu szli takimi utartymi programatycznymi czy utartymi organizacyjnymi. I ten potencjał tej innej polityki takiej, która mam wrażenie nie może być ujmowana jako coś, co, tak jak mówię, można po prostu wprowadzić w życie, tylko jest to bardziej coś, co jest w jakimś stopniu być może zduszane przez takie właśnie podejście bardziej być lewicowy, ale nie chcę wsadzać rzeczy do zbyt dużego worka, bo to nie ma sensu tak naprawdę. Takie podejście, które stawia na... Które stawia na to, żebyśmy mieli... jakąś władzę nad światem poprzez przez jakieś abstrakcje, które gdzieś tam siedzą w naszych głowach. Bo mimo wszystko nasze ideały, jak bardzo byśmy nie chcieli, żeby one były prawdziwe i bardzo często są prawdziwe, to jednak ideał takiego w pełni wolnościowego i bezpaństwowego społeczeństwa jest w jakimś stopniu jakąś abstrakcją, która choć piękna, to jest bardzo trudno do urzeczywistnienia, o czym chyba wszyscy wiemy. I być może, przynajmniej ja tak sądzę, być może lekcją tych folklorystycznych społeczności opisywanych w tej książce jest to, by po prostu w jakiś sposób zadowolić się tym, co mamy, nie zamęczać się zbytnio tym, że jesteśmy bardzo daleko od jakiejś pełnej rewolucji anarchistycznej, albo nawet silnie rewolucji, to jakiejś pozytywnej zmiany społecznej. A bardziej docenić tak naprawdę to, co wszyscy tworzymy razem, to, co mamy pomiędzy sobą. I ujrzeć w tym potencjał i coś, co warto, coś, w co warto iść tak naprawdę. Bo nie wiem, ilu z was jest albo było zaangażowanych w jakiegoś rodzaju organizacji, która ma bardziej jakieś takie określone cele. Choćby właśnie dążenie do komunizmu bezpaństwowego. Czy wolnościowego bardziej, to nie można by było powiedzieć, bo komunizm jest bezpaństwowy z samej definicji. Bo moje doświadczenie z tym jest takie, że można za bardzo się po prostu skupić na jakiejś takiej działalności, która bardzo często nie ma aż takiego mocnego wydźwięku, bo jest to działalność agitacyjna, jest to działalność propagandowa i nie mówię, że to nie jest ważne, ale że prowadzi bardzo często do szybkiego wypalenia, co sam obserwowałem wielokrotnie. Bo nie daje po prostu namacalnych korzyści i namacalnych wyników, które możemy dotknąć, zobaczyć, powąchać i upewnić się, że tam są. I dlatego wydaje mi się, że jakkolwiek trywialne by to nie było może, to o wiele ważniejszym, przynajmniej z mojej perspektywy, też nie chodzi o to, że jest to jakieś określenie tego, co powinno być zrobione, tylko to, co ja chcę robić i w oparciu o co chcę szukać ludzi do pomocy i ludzi do współpracy. To jest bardziej tworzenie takich miejsc po prostu, miejsc aktywności, inicjatyw, które mogą dać w jakiś sposób tą namacalność i mogą też otworzyć innych ludzi na nią. W tym sensie, że nie jest to po prostu organizacja, do której można dołączyć, nie jest to praktyka, którą można wykonać, ale jest to na przykład jakieś małe wydarzenie, które można zrobić na jakiejś przestrzeni. Albo coś innego, co leży gdzieś tam w obszarze twoich zainteresowań. Co po prostu chcesz zrobić. I w taki sposób, jeśli będziemy starać się nie ograniczać różnorodności pomiędzy nami, jeśli nie będziemy starali się dopasowywać za bardzo do jakichś, można by było ogólnie powiedzieć, schematów. Będziemy się też otwierać na to, co chcą robić inni ludzie i jakby dawać im pełną autonomię w tym. To sądzę, że wtedy otrzymamy o wiele bardziej złożone i bardzo często też o wiele bardziej wytrzymałe tak naprawdę może nie właśnie wytrzymała społeczność oporu wobec kapitalizmu, wobec hierarchii. No podatkiem się różnisz. Jeśli to był w jakiś sposób ciąg świadomości, to był ciąg świadomości. Ale już kończę, bo widzę, że 3 minuty mam do końca, żeby tak fajnie się zmieścić. Chciałbym was zostawić z jakąś taką myślą, która was zainspiruje może do czegoś. I na pewno to jest przykładowy egzemplarz, który mam, ale znajomy, który spadał w domu, jeszcze go nie zdążyliśmy przed wyjazdem, za bardzo resztę przywiezie egzemplarzu. Polecam książkę, nie tylko dlatego, że sam ją złożyłem i przetłumaczyłem. Jest zajebista, naprawdę. I jest tu bardzo dużo, jest tu rozdział o tak zwanych heroicznych społecznościach, jak na przykład Łobis, albo partyzanci z okupowanej Francji, albo Czarny Blok. I myślę, że tu myślą inspiracji, z którą mogę was zostawić, to raz, że polecam przeczytać ten rozdział w tej książce, którą możecie kupić egzemplarz, albo możecie na nawet w bibliotece pobrać sobie, po prostu będzie dostępny. A dwa, że możemy stworzyć tak naprawdę coś, w odniesieniu do tego wszystkiego, co mówiłem, możemy stworzyć coś, co będzie inspirować, co będzie dosadne, co będzie silne i będzie robiło ciekawe rzeczy, będzie różnorodne. Będzie stanowiło nie model, tylko inspirację dla przyszłych ludzi, znaczy dla przyszłych osób walczących z tym wszystkim, z czym my walczymy. I wydaje mi się, że to jest taki najbardziej dosadny potencjał folkowej anarchii, folklorystycznej anarchii. Czyli stworzenie czegoś, co może nie tylko mieć wpływ na nas, nie tylko może dać nam poczucie sprawczości, nie tylko może zmienić świat wokół nas, ale również może być czymś, czego nie tak naprawdę nie da się zabić, bo nie funkcjonuje na zasadzie struktur organizacyjnych, nie funkcjonuje na zasadzie czegoś innego materialnego, tylko funkcjonuje na zasadzie inspiracji, na zasadzie chęci do buntu, na zasadzie jakiejś naszej wewnętrznej iskry do walki. I wydaje mi się, że to jest wszystko najważniejsze. I to chyba wszystko.
Także jeśli... Otwieramy dyskusję w takim razie. Tak? Jeżeli ktoś ma z was jakieś pytanie albo coś...
Jeszcze? A czy możemy też zapalić światło i otworzyć okno?
Z otwarciem okna może być problem. Od razu mówię, ponieważ ona ciężko chodzi, a światło...
Przedomofonie.
To nie jest to światło.
Przedomofonie.
Mamy to. Zatem postaram się jeszcze wyjrzeć, powiem, że jest BHP tego okna jakieś tam szczególne. Spokojnie. Staramy się nie zwariować.
Ja mam jedną myśl. Bo ty powiedziałeś, że tam anarchistyczne społeczeństwo to jest bardzo trudny cel do osiągnięcia, ale w przedwiośniu szklane domy też były jako utopia, a dzisiaj idziemy w miasto, widzimy wielkie wieżowce ze szkła. Więc nawet jak coś jest utopią uznawane, to nie wiadomo, czy za 50 lat, 100 lat, to już nie będzie normalnością.
Nie wiem, czy nazwałbym szklane wieżowce utopią.
Ale w przedwiośniu szklane domy były metaforą utopii. O to mi chodzi. Więc skąd nie wiem, że za te 50-100 lat to nie będzie po prostu normalnością.
Ja nie mówię, że to nie będzie normalnością. Ja
dlatego myślę, że... uważam, że nie powinniśmy podchodzić do tego jako do celu, który jest trudny do osiągnięcia, tylko do celu, który możemy osiągnąć nawet nie jakimś super wielkim wysiłkiem, po prostu działając. Żebyśmy nie podchodzili do tego właśnie jako coś, jakiś tam cel istnieje sobie i tak do tego nie dotrzemy. Tylko żebyśmy szli do tego, że to jest rzeczywisty cel.
To już zależy, jak ty do tego podchodzisz. Ja po prostu mam do tego takie podejście, że praktyka, która wynika jakby z dążenia do tego celu, jest w bardzo wielu przypadkach po prostu, dla mnie przynajmniej, jakby niewystarczająca, jak chcę czegoś więcej. I tu nie chodzi o to, że... Nie chodzi o zaprzeczanie, że anarchistyczne społeczeństwo nigdy nie nastąpi, bo jak wiemy, albo w wielu przypadkach byliśmy do tego bardzo bliscy, albo tak naprawdę to już funkcjonowało. A bardziej po prostu chodzi o to, żeby nie zatracić się w tym dążeniu do celu. Bo czasami można. W sensie nie mówię, że to jest pewnik, że jak dążysz do tego celu, w sensie do anarchistycznego społeczeństwa, to się w tym zatracisz i się wypalisz. i tak naprawdę nigdy się do niego nie zbliżysz, ale jest to gdzieś w jakiś sposób ryzyko. I o to ryzyko mi chodzi.
Zaczęłam myśleć, jak to powiedziałeś, że w sumie są różne perspektywy tego patrzenia na powstanie anarchistycznego społeczeństwa, bo może być takie spojrzenie, że ktoś chciałby od razu cały świat najlepiej był anarchistyczny, żeby nagle się coś wydarzyło, że bum, pada cała kierunki na świecie, albo w kraju jednym chociażby. No a jest jeszcze druga droga, że ktoś na przykład zaczyna od jakiejś malutkiej społeczności. To może być coś w rodzaju spłotu, a to może być wioska. Więc to naprawdę to jakby zależy, jak się na to spojrzy, prawda? Jak bardzo to jest odległe, to im bardziej się myśli o tym, żeby cały świat to był, tym bardziej to jest odległe, im bardziej się zaczyna od czegoś małego, tym mniej to jest odległe, tak to zależy, nie?
No to bardziej bym tak patrzył, że to jest ideał po prostu, którego jakby nie wyobrażam sobie, żeby dało się na tą chwilę osiągnąć. To jest bardziej...
Właśnie tak i nie. To jest ciekawe, bo...
Kiedyś już mogliśmy zobaczyć, że anarchizm w jakimś stopniu jest możliwy do osiągnięcia, tak jak na wolnym terytorium, na terenach dzisiejszej Ukrainy, chociaż to też jest temat do dyskusji, czy podczas rewolucji hiszpańskiej, gdzie ten anarchizm był jakby w państwie, ale wyrwany poza struktur państwa. I tak naprawdę anarchizm w jakimś stopniu jest możliwy do osiągnięcia, tylko bardzo ciężki, ponieważ to nie jest na rękę elitom, bogatym elitom czy rządzącym elitom, czy osobom, które dyskryminują innych ludzi ze względu różnic, obojętne jakich, czy rasowych, czy kulturowych, ponieważ wolą mieć jakby nad sobą wodza, kapitał, przywódcę, czy jakieś narzucone wartości i nakazy.
Ja chciałem właśnie dopowiedzieć, że dotykamy w sumie ciekawej kwestii, bo autorzy piszą, że te anarchistyczne społeczności, które opisują, to jest w pewnym sensie realna utopia. To nie jest, to jest właśnie w pewnym sensie zrealizowanie anarchistycznego ideału. I to jest też bardzo ciekawa dyskusja, czy jest przydatniejsze myśleć o anarchizmie jako o ideale, który można gdzieś tam zrealizować w przyszłości, czy to jest ideał, który tak naprawdę już jest realizowany cały czas w różnych projektach, w różny sposób na przestrzeni lat, nie?
Ja to bardziej tak patrzę jako na, nie wiem, formę, że ideał, którego się jakby nigdy nie osiągnie, ale to jest według mnie dobry kierunek, bo jednak po prostu nie umie sobie, tak samo na tej wolnym terytorium Ukrainy. To nie były wprowadzone, nie była taka komuna anarchistyczna wprowadzona wszędzie. To było takie bardziej samorządzenie, znaczy nie taka...
Były też bardzo szczególne warunki geopolityczne w danym okresie, które są trudne, bo trudno sobie wyobrazić sytuację, kiedy ty działa na świecie i wszystko się tak składa, żeby to... Wydaje mi się, że postaw to jest bardziej taki mały, lokalny anarchizm, który wyrywa się troszeczkę z tego porządku.
No właśnie, mi się wydaje, czy warto myśleć tutaj... Znaczy, postaw właśnie troszkę tak się wyrywa z tego, jeśli mogę to tak określić, dogmatycznego myślenia na temat anarchizmu, tak? Ponieważ my sobie mówimy o anarchizmie, że anarchizm to jest punkt 1, to jest to, punkt 2, to jest to, punkt 3, to jest to, tak? A postlew, jeśli dobrze to rozumiem, postlew odrzuca w pewien sposób taki dogmatyzm, przyjmując, po prostu zauważając pewne rzeczy, które może nie określają się jako anarchizm czysty, albo nie, nie używają a w kółeczku czy coś takiego, ale jakby w praktyce właściwie są anarchizmem, tak? No jeśli przyjmiemy to wolne terytorium, Machno i tak dalej, no to właśnie, tam były uwarunkowania kulturowe, tam była kozakczyzna i, że tak powiem brzydko, no to było jakby społeczność, która troszkę miała wyjebane na struktury państwa i tak dalej, tak?
Zwłaszcza tradycje samowolki.
No właśnie, więc jakby to miało, tam pewne uwarunkowania i bardziej kwestia, że Machno bardziej przyjął ten anarchizm, bo był najbardziej bliski, jeśli chodzi o ideologię, tak? A to był czas, że właściwie po każdej stronie stała jakaś ideologia. Więc wydaje mi się, że postlew, jeśli dobrze to rozumiem, tak? Że postlew stara się zauważyć to, co jest tu i teraz.
O właśnie, czy postlew jest bardziej ideologią, czy sposobem myślenia?
No właśnie.
No postlew to też się jak antyideologiczny, nie? Ale to jest też w zależności od tego, jaki to jest postlew, bo to bardzo różnorodny ruch. Więc to w jaki sposób postlewica sprzeciwia się ideologii też może być różna. No akurat postlew ogólnie nie lubi szufladek, więc pytasz, czy to jest ideologia, czy...
Tam prowokacyjny.
Można powiedzieć, że both and none. To jest bardzo dobre pytanie. Jakby trzymając się tego, co piszą ludzie związani z crime thinkiem, to oni bardzo mocno odżegnują się od ideologii jako czegoś, co dominuje życie. W tym sensie, że jest w jakiś sposób ogranicznikiem nakładanym na to, co możesz zrobić ze swoim życiem i takim też kanalizowaniem twojej aktywności. I to jest sposób, w jaki oni mówią antyideologię. Natomiast jeszcze nawiązując do tego, co ty powiedziałeś, to właśnie dlatego postlewicowcy bardzo często używają słowa anarchia, a nie anarchizm, nie? Żeby odnieść się właśnie do tych bardziej takich realnych przejawów, w sensie które odnajdują jakby w świecie, które nie do końca może dopasowują się do ideału anarchizmu, ale nadal w jakiś sposób są anarchią, w sensie nadal w jakiś sposób są bezpaństwowe, w jakiś sposób sprzeciwiają się władzy i tak dalej, nie? I to też jest bardziej takie płynne ujęcie.
A tak wracając do osiągnięcia anarchizmu, to ja tak myślę, że możemy podzielić to w sumie na dwa typy.
Nie wpadnij w pułapkę romantyzowania.
Anarchizm, zbiór idei z anarchą, czyli wiadomo, to zniesienie państwa, władzy, pełna wolność człowieka, tak? I tak dalej. No i to jest bardzo ciężkie do osiągnięcia, ale możemy robić anarchizm na co dzień w jakby znaczeniu życia we wspólnocie, wzajemnej pomocy i wyciąganie sobie pomocnej ręki w potrzebie w trudnych sytuacjach i możemy okazywać akceptację, szacunek i szanować drugie osoby i ich wolę.
No i taka przemiana życia codziennego to też jest bardzo ważna dla ulicy, nie? I to też jest bardzo ważny element właśnie tych folkowych anarchii, żeby właśnie miało oddziaływanie tu w naszym życiu i miało oddziaływanie na nas, a nie na jakiś abstrakcyjny ogół społeczeństwa, który kiedyś być może zmienimy. To jest...
Ja może jeszcze, bo już takie nie wszyscy znają tak jak Webera, tam napisał właśnie taki tekst, który mówi, że ona imię na sobie, że każdy z nas jest właśnie anarchistą, no tak to widać. Ale jest jeszcze taki jego bardzo fajny tekst, który napisał z Dawidem Bengerowem, archeologiem. I to jest super fajny tekst, ponieważ my mamy taką trochę perspektywę, że patrzymy na społeczności, raz, że na rozwój społeczności dosyć miniono, raz, a dwa, że nie sięgamy pamięcią, powiedzmy, może jakieś 2000, ewentualnie 10 tysięcy lat. On tam opisuje społeczności, bo jest taka historia rozwoju społeczności ludzkiej, 40 tysięcy lat, i on tam opisuje społeczności, które kiedyś. Na przykład takie, które przez pół roku były stricte monarchią, tak, miały króla i tak dalej, w jednym sezonie, a w drugim sezonie były stricte anarchią. Zresztą fajne to pokazuje, że ludzie ma skłonność do eksperymentowania z relacjami społecznymi. Okay. Ten raz jest też fajne i trochę, ja to mówię w tym kontekście, bo ja się bardzo często spotykam z takim zdaniem, że no ten kapitalizm, no to musi być, bo to już tak nawet czasem niektórym słyszę, że kapitalizm jest naturalną cechą przyrody.
Kapitalistyczny.
No po prostu czasem mówią, no niektórzy krwią w tym. No i ten tekst mi na przykład bardzo osobiście pomógł właśnie w takim zrozumieniu, że no, to nie jest tak, że to jest liniowe i tak dalej. A propos dążenia do anarchizmu, no to pewnie też wszyscy znają, i tam to zajęło jakieś 160 lat. Nie, a propos usługi gminy, no to też nie powiedzmy, że nie nas powiedzmy, że żadne. Czyli to jest bardzo mocno. Tam jest szczególnie bliska, bo ja jestem na Bieloszku. Bo mam bardzo mocno jakby zawarte sobie pamięte na
no przecież, jak się mogę wrócić, to ja myślę, że my w kółko wymieniamy te cztery przykłady społeczności anarchistycznych.
Tak,
tak,
tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
tak, tak, tak,
myślę, że to jest też, co nad nami też strasznie wisi. I ja myślę, że to jest też coś, co tutaj właśnie kolega nam chce powiedzieć. powiedzieć, że nie mogę tak powiedzieć.
No to że chyba książka zaczyna się od takiego fragmentu, że w dupie mamy, czy rewolucję hiszpańską. Rewolucję hiszpańską.
Tak, tak, że... Właśnie tak chciałam doprecyzować, bo jak znam Crime Think na tyle, to mam wrażenie, że oni by coś takiego napisali. Ileż można pierdolić o rewolucji hiszpańskiej, błagam, tak? Oni by to tak napisali, ale to nie, właśnie mam wrażenie, że nie po to, żeby powiedzieć nam, że dajmy sobie z tym spokój, tylko bardziej zdejmijmy to obciążenie. Zdejmijmy ten taki, taką prebalast, który nad nami wisi, a wisi strasznie.
Czy książka dosłownie się zaczyna od zdania, jak zapomniałem o wojnie w Hiszpanii, nauczyłem się kochać anarchię. I on tutaj pisze, jest dość ciekawe to ujęte, bo jest problematyka tego, że ci anarchiści hiszpańscy są bardzo uważani za tych prawdziwych anarchistów, ale za tych mniej prawdziwych, bo nasze czasy nie są aż tak rewolucyjne, jak były tamte czasy. I właśnie oni chcą zmienić, to jest taki spin dodać.
I też pewnie sami rewolucjoniści hiszpańscy powiedzieli, ej, wy skupcie się na
tak, sobie, na tak sobie. Że każde czasy są rewolucyjne tak naprawdę i to od nas zależy, czy są rewolucyjne. Nie od jakichś warunków ekonomicznych, nie jesteśmy marksistami, znaczy mam nadzieję.
Zwłaszcza, że ten dogmatyzm, o którym mówimy, w traktowaniu na przykład tych idei ideologii anarchistycznej w sposób dogmatyczny w pewnym sensie wyklucza i rewolucję hiszpańską, i Rożawę, i zapatystów, i Machno. Oni wszyscy nie są anarchistyczni, bo jeżeli idziemy po szkole, która mówi, że anarchizm to jest rodzaj klasztoru, w którym panuje pewna reguła, czyli bezpaństwowość, bezhierarchiczność, pełny społeczny podział dóbr i tak dalej, to już to wszystkie te społeczności nie spełniają tej definicji. CNTV utrzymywało tajną policję do likwidowania szpicli, była to struktura parapaństwowa, która miała bardzo opresyjny charakter. Była też skrajnie patriarchalna. Casus Mujeres Libres pokazał, dlaczego męskie związki zawodowe są niefajne generalnie. Machno był dyktatorem swojego terytorium. Nie boimy się tego słowa, był też dowódcą militarnym, który rządził twardą ręką, zarządzał, komu plony zabrać, komu odebrać to, tamto. Już prowadził politykę zagraniczną w imieniu swojej społeczności. Rożawa to jest konglomerat wszystkiego, postideologiczny konglomerat wszystkiego. Tam się odnajdują i maoiści, i anarchiści, a nawet jacyś nacjonaliści różnego sortu. To jest generalnie taki fajny ideał społeczności. Oni zresztą bardzo dobrze wiedzą, w jakich czasach żyją. To jest ich PR. Oni mają reklamy dla każdego. Hej, jesteś anarchistą, to super, bo nam pomożesz. Jesteś komunistą, też super, bo nam pomożesz. Jesteś nacjonalistą, super, też nam pomożesz. To jest krzyk po prostu małej społeczności o uwagę, tak? A zapatyści, cóż, jest to społeczność, która ma swoją radę starszych i panuje tam ta hierarchia, która jest oparta na społecznościach indiańskich, tak? I tam jest hierarchia społeczna. Dlatego też chciałem dopowiedzieć, że to jest ten rodzaj balastu, który pewnie nam
no to ja chciałem powiedzieć tylko, że raczej Machno nie był dyktatorem, a raczej Bataszku.
No,
cudzysłowie dyktatorze.
Nie był dyktatorem, ale tak rządził się jak Wataszka. To były rządy Machno na wolnym terytorium. Jego autorytet był bezwzględny. Oczywiście wojna i tak dalej.
Tak sobie chciałabym jeszcze nawiązać do jednego elementu tej lekcji, bo zapadła w głowie tutaj wypowiedź osoby o osiągnięciu analizmu za 150 lat szklane domy. I tak się zastanawiam, jak to się ma do tego elementu, o którym była mowa, do tego, co my naprawdę chcemy wewnętrznie robić. Bo w momencie, kiedy ważną motywacją jest jakaś tam wizja świata za 100 lat, to tak naprawdę, jeśli macie motywację, nie dożyjecie tego momentu. Więc co sprawia, że działacie w tym kierunku? Pojawiają się te wewnętrzne korzyści, pojawia się satysfakcja z tego, co się robi, pojawia się jakby poczucie zaangażowania, które jest dla nas bardzo, jest dla nas taką marchewką. Jakby nie da się na kiju, nie da się jakby tego inaczej określić. Więc może warto też popatrzeć na to pod tym kątem, co faktycznie motywuje do działania bardziej bliżej niż koncepcja świata do 100 lat.
Znaczy, no, Australegin pisze, że samo działanie jest celem przyciska równości. No, jeżeli chodzi na przykład o mnie, no to mnie motywuje ograniczenie się tej.
Ja mogę też
jako całe jedność, nie.
Że w tej piramidzie, nie pamiętam kogo,
było, że człowiek dąży do samorealizacji. I to też można uznać za taką potrzebę człowieka. Że nie tyle, że my nawet nie dożyjemy tego czasu, załóżmy, co po prostu będziemy mieli tą samorealizację, że my przyłożyliśmy się do tego, że ten świat powstał kiedyś.
No to na przykład nie jest moja samorealizacja.
No tak, tylko mówię, że na przykład ja tak mam, że niektórzy mogą tak mieć.
Jasne. To też nie o to chodzi, żeby teraz wszyscy nagle rzucili działania na rzecz rewolucji jakiegoś przyszłego lepszego świata.
Wszyscy się wypisują ze związki.
Właśnie, ale właśnie przesłanie jest takie, że im więcej ludzi będzie robić im więcej różnorodnych rzeczy, będzie miało różnych podejść, tym ciekawiej będzie. Nie chodzi o to, żeby nagle teraz wszyscy się wypisali z organizacji, ze związków zawodowych, założyli skłoty i nudno by było. Nie byłoby przede wszystkim kłótni i innych. No więc tutaj w tej folkowej anarchii właśnie chodzi o to, żeby nie mówić innym ludziom, co mają robić. I teraz odnosząc się do mojej kolekcji, to jeśli gdzieś tam wybrzmiało to trochę tak, to bardziej to miało wydźwięk taki, że ja się bardziej odnosiłem do siebie, co ja chcę robić. A właśnie chodzi o to, żeby były różne podejścia, żeby ludzie robili różne rzeczy. I im więcej, tym lepiej, bo będzie coraz... Im więcej ludzi robi im więcej różnych rzeczy, tym ciekawsze mogą z tego wychodzić połączenia i jakieś... Jakieś, no, zjawiska, no, nie wiem, jak to określić. Ja się wydaje.
Myślę, że jakieś było poruszone, jak można by wprowadzić anarchizm, to... No, taką nierozłączną rzeczą są to, co już postulowali w XVIII wieku myśliciele, głupi teoretycy, czyli no, związki zawodowe. No i co pokazało CNT, fajnie, to jest w jakiś sposób. W Polsce to też przemiany mogły wyglądać zupełnie inaczej, gdyby nomenklatura ta elitystyczna nie zdradziła Solidarności. No i też teraz w przypadku kryzysu klimatycznego, tak jak patrzę na przykład na państwa skandynawskie, gdzie jest 80% pracowników uzwiązkowionych, no to na przykład w momencie, gdy te skutki klimatyczne będą tak bardzo odczuwalne, to może dojść do momentu, że skoro oni już to tak dobrze zorganizowali te związki, no to one po prostu same przejmą tę kontrolę nad tym. I same się będą organizować, tylko już będzie dla nich naturalne w pewnym stopniu. Ale nie wiem, na ile to jest możliwa wizja w przeciągu najbliższych lat.
Znaczy ja się skłaniam bardziej ku wizji z pustyni, nie wiem, czy...
Dlatego ja tylko jeśli mogę tą uwagę do twojej wypowiedzi, jeśli chodzi o te związki zawodowe w Skandynawii, tam Islandia chyba, nie wiem jak jest w Szwecji i tak dalej, to 80% tych związków, do których prawnie są przypisywani pracownicy, to są po prostu takie żółte związki zawodowe. To jest główna, a nie związki, nie? Są tam jakieś, są takie związki, powiedzmy, które rzeczywiście coś działają, jakieś syndykalistyczne czy coś. No ale to jest trochę, to jest tak jak w każdym innym kraju w tym momencie, nie?
No przede wszystkim masz obowiązek zapisania się do związków.
No właśnie.
To znaczy, jesteś przypisywany do jednego z nich, to nie jest twój wybór.
Oni są przywiązywani do fasadowości pewnych
cyklów,
że utrzymują monarchię, no bo
to jest ważne. A jakie pytanie, czy utrzymują, bo daje więcej zysków niż...
Ale nie w Szwecji czy w Norwegii, tam nie daje właśnie zysków. Teraz to jest tabloidowa, no ładny serial. Muszę dowiedzieć, z kim sypia księżniczka.
A w Danii cała opieka socjalna jest
odkupiona cierpieniem śmigła.
Tak.
No tam, tak, jeden przyszedł w Norwegii, tam się a podczas COVID-u dopracowała w szpitalu. To się ludzie tym zachwycali.
Propaganda. Od co najmniej 150 lat każda księżniczka pracuje w szpitalu.
Dobrze, mamy już taki trochę wyczerpany czas na dyskusję, chyba że jeszcze jakiś palący tutaj temat, czy jakiś podsumowanie, co bym chciał.
Dziękuję.
Dziękuję. Dziękuję.